Witam serdecznie, cieszę się, że możemy się spotkać. Ten niedzielny poranek, piękna pogoda.
Dobry czas, także Bóg jest łaskawy dla nas dzisiaj. Przez kilka sesji wczoraj szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy Kościół, czy wierzący ludzie z nieżydów mają odpowiedzialność za naród żydowski. Czy mają jakieś zobowiązania i czy mają jakiś dług względem tego narodu. Mówiliśmy sobie o 7 takich odpowiedzialnościach. Żeby łatwiej było zapamiętać, mówiliśmy o 7. Pewnie by się znalazło ich jeszcze więcej, ale wystarczy, jak będziemy to robić. I to nam przypomina menorę, tych 7. Zresztą Kościół był do tego porównany po objawieniu świętego Jana. Jezus przechadzał się wśród świeczników i mówił, jak Janowi tłumaczył potem, co to są te świeczniki, mówi, to są zbory, to są kościoły, czyli to są wierzący ludzie, którzy akurat te zbory to nie byli Żydzi tam w tych miastach, które tam są, czyli wierzący nie z pogan, ci, którzy pokochali Jezusa, którzy poszli za Nim, oni są przyrównani do menory, do tego świecznika, który ma 7 lampek. I mówiliśmy o tych 7 odpowiedzialnościach. Pierwsza, pamiętacie, to jest, mamy błogosławcie ich, Bóg powiedział do Abrahama, ci, którzy będą Ciebie błogosławić, ja będę im błogosławił. I potem tam jest trochę takie nieładne słowo dalej, że ci, którzy będą Ciebie przeklinać, ja będę ich przeklinał. I powiem Wam, że Bóg jest konsekwentny. Czy nam to się podoba, czy nie, Bóg jest konsekwentny. Tak samo jak tych, którzy błogosławią, Bóg błogosławi i ludzie doświadczają tego błogosławieństwa. I wtedy powiedzieliśmy sobie, jeżeli chcemy, aby Boże błogosławieństwo na nas spoczywało, na naszym zborze, na naszych rodzinach, na naszym narodzie, to żyjmy zgodnie z Bożym prawem, z Bożym słowem i błogosławmy ten naród. Mówiliśmy, kolejna rzecz, to błogosławcie ich, pocieszajcie ich. Boże słowo mówi, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Mówiliśmy, troszcie się o nich. Mówiliśmy też o tym, aby modlić się o Izrael. To też Boże Słowo nas do tego zachęca. Zresztą o trosce też Jezus mówił, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych małych. To jest ciekawe, że Jezus nazwał ich, wiecie jak? Jednemu z tych małych moich braci. On wziął żydowskie dziecko i to jest ciekawe, bo to jest, tak się będzie odbywał sąd. Nie wiem, czy o tym też myśleliście. Dla mnie to było z jednej strony nie powiem, że przerażenie, ale takie przykre uczucia, a z drugiej strony zachęcenie do tego, żeby coś robić. Bo tam Jezus, bo tłumaczył to do tych, co jedni będą po prawicy, drugi po lewicy. I byłem głodny, nie nakarmiliście mnie, byłem spragniony, nie napoiliście, byłem chory, nikt mnie nie odwiedził. A oni mówią, Panie, kiedy? Kiedy tak było? I on wtedy mówi, to, co robiliście dla jednego z tych małych, moich braci, robiliście dla mnie. Także mamy się o nich modlić, błogosławić, troszczyć się o nich, pocieszać ich, modlić się o nich, utożsamiać się z nimi, tak jak Jezus też się utożsamiał, pobudzać ich do zazdrości, a też zwiastować im Ewangelię, głosić Ewangelię. O tych 7 rzeczach mówiliśmy. A dzisiaj, i oczywiście to było w formie pytań, czy powinniśmy to robić. A dzisiaj, podsumowując to wszystko, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Kościół, dlaczego my wierzący ludzie powinniśmy popierać i modlić się o Izrael. Czy widzicie, że tamte raczej to pytania są retoryczne, bo odpowiedź sama się nasuwa. To są kolejne pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć. To pytanie, dlaczego chrześcijanie powinni popierać Izrael albo być za Izraelem i modlić się o pokój dla Izraela. O niektórych rzeczach już tutaj słyszeliśmy, także je tylko wspomnę, a o niektórych będziemy mówili więcej. Jest kilka powodów. Ja tutaj sobie wydrukowałem i napisałem 13 takich powodów. Po pierwsze, już o tym słyszeliśmy, Bóg wybrał naród żydowski. To jest pierwszy powód, dla którego powinniśmy być za narodem izraelskim, popierać ten naród, ponieważ Bóg ich wybrał. I słyszeliśmy, że Bóg ich wybrał nie dlatego, że byli lepsi, mądrzejsi, więksi. Nie. To, że tyle nagród Nobla zdobyli, to jest efektem tego, że żyli razem z Bogiem. O tym potem jeszcze będziemy mówili. Ale jak ich wybrał, zresztą Bóg sam ich określił, że są twardego karku, krnąbni i tam kilka jest takich rzeczy. I też wczoraj powiedzieliśmy, dzisiaj tutaj brat przypomniał, na czym to kiedy mówił o cukierkach, na czym to Boże wybranie polega. Wybrał ich, ponieważ kochał również nie Żydów. I to chcę, abyśmy pamiętali, że Bóg wybrał Abrahama, potem z Abrahama ten naród, dlatego, że kochał wszystkich. Ja wam powiem, gdyby nie kochał nie Żydów, no to tyle by ich nie stworzył. Zobaczcie, ile jest narodów na świecie. Żydzi, ile ty mówisz, to jest 0,03%, 3000%. To co to byłby za Bóg, żeby tylko kochał 3000%, a 99,7% nie. A może dlatego, że właśnie kochał 100%, to wybrał i kwestia jest, dlaczego to właśnie jest cel tego wybrania. Powiedziałem, dlatego, że wybrał, że kochał nie Żydów. Wybrał Żydów, bo kochał nie Żydów. Bóg chciał przez Żydów pokazać swoją mądrość, chciał przez Żydów pokazać swoją miłość. Gdyby oni tylko posłuchali Boga, kiedy mieszkali w tej ziemi i gdyby żyli zgodnie z Bożym prawem. Bóg chciał, aby przez to oni mogli pokazać wszystkim narodom świata, jak jest cudownie, kiedy ludzie żyją w harmonii ze swoim Stwórcą. Jakie plony ziemia może wydawać, kiedy ją się traktuje po Bożemu. Jak małżeństwa mogą żyć, kiedy żyją w oparciu o Boże zasady. Bogu chodziło, aby przez Boży wybór, przez Boży plan pokazać światu Jego mądrość, pokazać światu Jego miłość. Bogu zależy na wszystkich narodach. Chciał, aby przez ten wybór ubogacić wszystkich. Mądrość, którą dzisiaj ten naród posiada, wiecie z czego wynika? Już wspominałem na początku. Ten naród ma już za sobą ponad 4000 lat osobistej więzi z Bogiem. 4000 lat osobistej więzi z Bogiem. Wiecie, co Boże Słowo mówi? W Księdze Przypowieści Salomona, 9 rozdział. Cała ten rozdział jest ciekawy, ale wiesz, 10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Czyli oni byli w najlepszym uniwersytecie przez 4000 lat. Studiując historię Mojżesza, a zwłaszcza 40 lat, czas, kiedy uciekł z Egiptu i żył na pustyni, możemy wyciągnąć niewłaściwy wniosek. Mówiąc, że to są stracone lata. Często tak jest, że kiedy studiujemy Boże Słowo, patrzymy na jakiś fragment, to wyciągamy wnioski, może nie najważniejsze, o którym ten fragment mówi. Nie wiem, czy wam się to zdarzało. Że mówi, to o tym to mówi. Pewnie o tym też to mówi. Zawsze mi przypomina się taka historia, znacie Sherlocka Holmesa. Wiecie, kto to był Sherlock Holmes? I był taki pan dr Watson się nazywał. Był jego asystentem. I kiedyś Sherlock Holmes mówi, Watsonie, może byśmy na piknik wyjechali. No, mówi, dlaczego nie? Wzięli namiot i w sobotę wieczorem pojechali do lasu. Rozbili sobie namiot i położyli się spać do namiotu. W nocy Sherlock Holmes się budzi i budzi Watsona. Mówi, Watsonie, co widzisz? O mój, widzę gwiaździste niebo, pełny księżyc, niebieskie niebo. O mój, jakie z tego wnioski? Mój wniosek jest taki, że jutro będzie piękna pogoda. On mówi, tak, Watsonie, ale ważniejszy wniosek to, że ukradli nam namiot. Jeżeli to widzisz, to znaczy nie ma namiotu. I my czasami studiując Boże Słowo, wyciągamy wnioski, które nie mają żadnego znaczenia. Są prawdziwe, bo jeżeli jest gwiaździste niebo, pełny księżyc, będzie pogoda. Ale ważniejsza rzecz, którą należało zobaczyć, on nie zobaczył. Czasami tak jest z nami, kiedy patrzymy na Boże Słowo. Kiedy myślimy o Mojżeszu i że był tam na pustyni, możemy powiedzieć, że to są stracone lata. To, co najważniejsze właśnie z tej historii, możemy się nauczyć tego również, czego nauczył się Mojżesz. A to jest coś takiego. Czas spędzony z Bogiem nawet na pustyni to nie jest stracony czas. Możesz być w najlepszym mieście i w najlepszej uczelni, ale czas spędzony z Bogiem, nawet może to być pustynia, nawet to może być odludzie, ale jeżeli jesteś tam z Bogiem, to nie jest stracony czas. To jest mądrość, to jest rozum, to jest poznanie. Bojaźń Boża, tak mówi Salomon. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża, a poznanie świętego to rozum. A więc ten czas, jaki Mojżesz tam miał, to nie był stracony. Z Bogiem czas nie jest stracony. Nie ma znaczenia, w którym miejscu jesteśmy. Czy to jest pustynia, czy miejsce pełne życia, czy miejsce pełne ludzi. Naród wybrany, może nie cały naród, ale w najgorszej chwili jego istnienia wierna resztka Bogu przez ponad 4000 lat trzymała się Boga. Nawet w chwili kroczenia przez pustynię. I właśnie z tego pochodzi ich mądrość. Powiem, może nie cały naród. Nawet dla mnie w najgorszej sytuacji, kiedy naród odszedł od Boga. Pamiętacie Eliasza, który powiedział, ja sam tylko zostałem, któryś nie pokłonił się Baalowi. A co Bóg powiedział mu? 7000. Czyli dla mnie mówi to, najgorsza ta miara to jest to, nawet kiedy on myślał, że jest tylko jeden. Bóg mówi, nie jest takich jak ty, jest 7000. To jednak 7000 z tego narodu, ja powiem, od 4000 lat do dzisiaj. Zawsze była resztka, zawsze była grupa, która trzymała się Bożego Słowa, która żyła zgodnie z zasadami Bożego Słowa, która kochała Boga, przylgnęła do Niego. I powiem, to się musi jakoś przekładać. To się musi przekładać. Gdybyśmy popatrzyli na taką współcześniejszą historię, na te narody, które szanowały Biblię, które żyły z Biblią, i porównali z narodami, które oczywiście były religijne, miały swoje kościoły, ale praca i Biblia to nie było takie ważne dla nich. To nawet ekonomicznie w tamtych krajach było lepiej. Nie wszystko komunizm, nie wszystko ten system to zepsuł. Raptem to było 70 lat tego systemu. Ale to postawy, jeżeli ludzie żyją blisko Boga. Weź się nasz kraj. Dzisiaj to się trochę zmieniło. Ja jeżdżę od kilkunastu lat Wisła, Ustroj, tam mam wykłady. Przez raz w miesiącu, przez te wszystkie lata. Pamiętam taki okres, teraz ludzie się wymieszali, a kiedy ci rdzenni tam mieszkali, tam mogłeś coś zgubić, mogłeś coś zostawić, to zawsze do ciebie trafiło. To zawsze do ciebie trafiło. To się nie wzięło znikąd. Tam byli ludzie, którzy trzymali się Bożego Słowa, którzy starali się żyć zgodnie z tym Słowem. Kiedy rozmawiałem z Szewachem Weissem, który był tam w Cieszynie, w Ustroniu, potem razem w samolocie lecieliśmy któregoś dnia, od czasu do czasu się spotykamy. I on mówi, wiesz co, to jest tak, jakbym był w innym kraju. Te pytania, które ludzie zadawali i to, co tam, jakbym był w innym kraju. On był wtedy ambasadorem Izraela w Polsce. Czas spędzony z Bogiem, to się musi jakoś uwidaczniać i to się uwidoczni. Naród wybrany, jak już powiedziałem, może nie cały, ale wielu z tego narodu przez wszystkie lata ufali Bogu, mieli bojaźń Bożą, a z tego była mądrość, a ufanie Biblii to mądrość. Powinniśmy się modlić o Izrael, o współczesnych ludzi, ponieważ Bóg wybrał Izrael na wieki. I o tym już słyszeliśmy. Wybrał ich na wieki. Wybranie Boże nie jest czasowe, nie jest na jakiś czas, ale na wieki. To również dla nas chrześcijan jest gwarancją. I to musimy o tym pamiętać, to jest nasza gwarancją. Jeżeli my wiążemy się z Bogiem poprzez wybór, to jest dla nas gwarancją Bożego wyboru nas. Z nami dużo dzisiaj mówiliśmy i wczoraj i o tym wiemy, to jest, mówi się o tym, że Bóg wybrał ten naród. Ale mało się mówi, albo może nawet niektórzy nie wiedzą, nie wiem, czy wy wiecie, że ten naród wybrał Boga. że ten naród wybrał Boga. W 26 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, kiedy Żydzi byli na pustyni, Mojżesz ich zgromadził i oni powiedzieli coś takiego. Mówi, chcemy coś oświadczyć. Czytajcie, 17 wiersz, 18 wiersz tego 26 rozdziału. Kiedy byli na pustyni, oni mówią do Mojżesza, że chcemy coś oświadczyć. Chcemy oświadczyć, że spośród wszystkiego, co jest na świecie, bóstw, bogów, idoli, bożków, chcemy oświadczyć, że Bóg Wszechmogący, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, jest naszym Bogiem. To był ich wybór. I wtedy, po tym, Bóg mówi, ja też chcę wam coś oświadczyć. Przeczytajcie jako następny wiersz. Bóg mówi, ja chcę wam oświadczyć, że pośród wszystkich narodów, które żyją na świecie, wy jesteście moim narodem. Moi kochani, tak się dzieje do dzisiaj, wierzący człowiek. Ty wybierasz Jezusa, Jezus wybiera ciebie. To są nasze decyzje. To Bóg nikogo nie zmusza. To, że Bóg ich wybrał, to, albo że wybrał Abrahama, że powołał Abrahama. Ale to też musiała być zgoda Abrahama. To musiała być jego decyzja. Ja chcę, że spośród tego wszystkiego, tej gamy bóstw, który miał Marduków tam w Ur Chaldejskim, cała jego rodzina i może jeszcze oddawali cześć tym posągom. Abraham też musiał powiedzieć, ja z tego wszystkiego, to są śmieci, ja wybieram ciebie. I ty jesteś moim Bogiem. I posłuchał i poszedł za nim. My chrześcijanie wybraliśmy Mesjasza Jezusa. Wybraliśmy Boga Jahwe. Te relacje są relacjami, które będą wiecznie. I o tym musimy pamiętać. Które będą trwać na wieki. Boże wybory. Boży wybór może realizować się w człowieku wtedy, kiedy człowiek wybierze Boga. Kiedy go nie wybierzemy. Gdyby Izrael nie wybrał Boga, Bóg by też ich nie mógł wybrać. Nie mógł wybrać. Bóg nie jest tyranem, a mógłby być, mógłby nas zmusić do wszystkiego. Ale pamiętacie, On stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. I mamy wybór, mamy wolną wolę. Amos powiedział coś takiego w 3 rozdziale. Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o was, synowi Izraela, o całym pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Psalm 84 mówi tak. Zawarłem przymierze z wybrańcami swoimi, przysiągłem Dawidowi, słudze swemu. Na wieki utwierdzę potomstwo Twoje i tron Twój zbuduję po wszystkie pokolenia. Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w zgromadzeniu świętym. A Psalm 135 mówi tak. Gdyż Pan wybrał sobie Jakuba, Izraela na własność swoją. Zaiste wiem, że wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów. Moglibyśmy czytać dalej i dalej. W innym miejscu jest powiedziane, że tak naprawdę Bóg się związał z jedną rodziną. Bóg się związał z jedną rodziną. I potem i Piotr powoływał się na tą rodzinę i Paweł powoływał się na tą rodzinę. W Dniu Zielonych Świąt Piotr, kiedy mówił swoje kazanie i mówił, że to, co się z wami dzieje tutaj, to dlatego, że Bóg obiecał coś dla jednego człowieka, dla Abrahama, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Kiedy Paweł pisał do wierzących nieżydów w Galacjach, do Galatów, powiedział to, że uwierzyli się, to, co się wśród was dzieje, to dlatego, że Bóg coś obiecał Abrahamowi. Kiedy Maria dowiedziała się, że będzie w ciąży, Łukasz to zapisał w 2 rozdziale, jej pieśń, którą ona zaśpiewała, ona się powołuje na to samo. Powołuje się na Abrahama. Mówi, to jest to, co Bóg zawarł w przymierzu z Abrahamem. To się realizuje. Mówi, Maria była, mówi, będę miała swoją paschę, bo tam jest 15 rozdział. Tam jest mowa o tym, jak było zawarte. To samo mówi Zachariasz. Ten kapłan, który służył wtedy w świątyni. On to samo mówi, że to, co się dzieje, że się Jezus narodzi, to jest dlatego, że Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i o tym w przymierzu tam, kto był już wtedy pokazany, o ta ofiara. Bóg wybrał dlatego, że umiłował. Lecz w miłości swojej ku wam, tak pisze Mojżesz w 5 Księdze Mojżeszowej. Bóg nie wybrał nas, mówi nas też tutaj, że byliśmy mądrzy, dlatego, że tak jak ich, że pokochał. Zresztą Jan to zapisał potem w 3 rozdziale, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg wybrał, ponieważ pokochał, bo Bóg wybrał też nas i wtedy ich do konkretnego celu, do konkretnego miejsca i dla konkretnego zadania. O nich powiedział i Mojżesz to zapisał, gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Twego Boga i Ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był Jego wyłącznym ludem. To znaczy wybrał ich, aby oni byli Jego własnością. Dokonał suwerennego wyboru, wybierając Izraela i tylko dlatego, że to Boży wybór, powinniśmy się modlić i wspierać ten naród. Bóg ich wybrał. Po drugie, dlaczego powinniśmy to robić? Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, już o tym też tu dzisiaj słyszeliśmy, jest Bogiem jednocześnie Żydów i chrześcijan. Nie wiem, czy pamiętacie, jak macie na imię? Ja mam Kazik i pamiętam. Póki co jeszcze pamiętam, ale czy myślę, że większość z was pamięta, jak macie na imię. A myślicie, że czy Bóg może pamiętać, jak ma na imię? Może? Może. Czy się przejęzyczył, że tak się nazwał? Czy kontroluje to, co mówi? A jego imię jest, nazwał się, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Tak siebie określił. Jest jednocześnie Bogiem Żydów i chrześcijan. To jest drugi powód, dla którego powinniśmy modlić się i wspierać Izraela, ponieważ Bóg, jak już powiedziałem, jest Bogiem Izraela, jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jednocześnie jest jednym Bogiem Żydów i chrześcijan. Jest on Bogiem żywych, nieumarłych. Tak zresztą Jezus mówił. Bóg Ojciec jest Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A lud, który to słyszał, zdumiewał się nad Jego nauką. Tak? Mateusz to zapisał. To były wypowiedzi Jezusa. Zresztą to nie jest tak, że On był Bogiem ich. On jest. A jeżeli Jezus mówi, że jest Bogiem żywych, to też mówił o zmartwychwstaniu i o tym, że to będziemy razem. To nie jest tak, że Żydzi wierzą w innego Boga, w jakieś bóstwo, fałszywego Boga. Bóg Żydów i chrześcijan to ten sam Bóg. Oczywiście mogę zgodzić się, że niektórzy Żydzi nie mają pełnego poznania lub mniejsze poznanie, ale wierzymy w tego samego Boga, Ojca, Stwórcę nieba i ziemi. W związku z tym tak naprawdę chrześcijanie i Żydzi to jeden naród, to są Boże dzieci. Czasami mamy problemy, czy możemy mówić do nich bracia, czy starsi bracia. Chcę na samym początku powiedzieć, póki pójdziemy dalej, jeszcze coś takiego. Nie ma zbawienia bez przelania krwi Mesjasza Chrystusa. Nie ma. Czy to Żydzi, nie Żydzi, w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, czy w Starym Przymierzu, w Nowym Przymierzu. Bez tej ofiary nie ma ani Mojżesz, ani Abraham, ani Eliasz. Nie będą w społeczności z Bogiem. Nie będą wiecznie żyć z Bogiem. My mamy problem, gdy chodzi o czas. Bóg nie ma tego problemu. On jest ponad czasem, jest wszędzie, zawsze. On tego problemu nie ma. Ale czy możemy mówić? Oczywiście, jeżeli trudno nam się utożsamiać z całym narodem żydowskim. Ja nie mówię, że to są aniołowie. A trochę widziałem i podróżowałem i współpracowałem i współpracuję. Ale jeżeli trudno nam z całym, to chociażbym powiedział z tą resztką, która zawsze była i która zawsze jest. To znaczy, że jakby nie mamy wytłumaczenia, że jeżeli nie popieramy, jeżeli nie modlimy się o ten naród. Powinniśmy się modlić o ten Boży naród. Powiedziałem, oni wierzą w tego samego Boga. Może mają mniejsze poznanie. Tak samo jak wśród chrześcijan. Jeden ma większe poznanie, drugi ma mniejsze. Ja bym zapytał obojętnie kogo, o jakąś rzecz, to nie ma. Pewnie dwóch takich sam zdań nie ma. Nie ma. Nawet o doktrynalne rzeczy to. Dlatego mi się podoba, jak jeden rabin do niego przyszedł, jeden jego przyjaciel, Żyd, i mówi: rabę, ja jestem niewierzący. On mówi: nie szkodzi. On mówi: jak to nie szkodzi? Ty jesteś rabinem, teologiem, i ja ci mówię, że jestem niewierzący, a ty mówisz: nie szkodzi. A mówię: wiesz co? Bo może w tego Boga, co ty nie wierzysz, ja też nie wierzę. I to są pytania, na które, jeżeli ktoś mówi: wierzę albo nie wierzę, to nic nie znaczy. Bo raczej by należało: w co nie wierzysz albo w co wierzysz. I problem jest taki, że my czasami nie umiemy określić, w co my wierzymy. Tak samo jak inni nie umieją określić, w co oni nie wierzą. Ale jakichś wyborów dokonujemy. A więc drugi powód, dla którego powinniśmy ich popierać, pierwszy to że Bóg ich wybrał, drugi to, że Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba jest Bogiem jednocześnie Żydów i chrześcijan. Trzeci powód. Wśród tego narodu wybranego i przy udziale tego wybranego narodu powstała Biblia. Dlatego powinniśmy się modlić o nich. Stare i nowe przymierze, czyli Stary i Nowy Testament. Wszyscy natchnieni Duchem Świętym pisarze Biblii to byli z tego narodu. Byli wiernymi sługami Boga, którzy nie zważając na okoliczności życia, płacąc każdą cenę, przekazywali słowa samego Boga. Stary i Nowy Testament, czy Stary i Nowy Testament. Ja pamiętam, mam przyjaciela, on jest mesjańskim rabinem i był tutaj w Polsce, był wcześniej ortodoksyjnym rabinem, jest doktorem prawa, teologii. I to było spotkanie z nauczycielami w jednym seminarium biblijnym. On miał dla nich lekcję. I oni jego pytają, tam jeden teolog pyta się: powiedz mi, czy Żydzi mesjańscy uznają Nowy Testament? I podoba mi się jego odpowiedź. On go tak objął, mówi: słuchaj, myśmy go napisali. Myśmy go napisali, znaczy mesjańscy Żydzi go napisali. Stary i Nowy Testament napisali Żydzi. Czyli stamtąd ta księga pochodzi, nasza Biblia. Dlatego powinniśmy popierać i modlić się o ten naród. Dla nas to jest historia naszego zbawienia, kiedy weźmiemy Biblię do ręki. Dla nich to oprócz tego, że to jest historia zbawienia, to też ich historia. To jest historia tego narodu. A też historia relacji Boga z człowiekiem. Poprzez ten naród. Bóg chciał tego uczyć. Czwarta rzecz. Nowy Testament, na którym osadza się chrześcijańska wiara, swoje korzenie ma w Starym Testamencie. Powiem, lepiej dla mnie używać jest Stare Przymierze i Nowe Przymierze, bo Testament, jak jest Stary Testament, jest Nowy Testament, to znaczy Nowy Testament anuluje Stary. Jak ktoś, pamiętacie, jest napisany Testament, jak napiszesz drugi, no to ten, który był poprzednio napisany, on jest nieważny. Ale tutaj to tak nie działa. Tam było przymierze, jest nowe przymierze, kolejne przymierze. Żadne przymierze nie unieważnia tego, które były. Wszystkie mają tę samą moc. I zresztą, jak Jeremiasz mówił, i to Jezus powiedział w czasie wieczerzy. Pamiętacie, kiedy już było po wieczerzy, była celebrowana Pascha. I kiedy było po wieczerzy, on wziął kielich, i tam czytamy w Ewangelii. Kiedy było po wieczerzy, on wziął kielich i powiedział co o tym kielichu? Paweł to też zapisał w liście do Koryntian. Ten kielich to nowe przymierze. On nie mówił Nowy Testament. Nowe przymierze. A to jest to, co mówił Jeremiasz. I to jest coś ciekawe, że uczniowie nie pytali się: słuchaj, hej, mówi, o czym ty mówisz? Jakie nowe? Co? Jakie przymierze? Oni znali kontekst. Oni znali proroka Jeremiasza, 31 rozdział, w którym Jeremiasz powiedział, że idą dni, ja zawrę z wami nowe przymierze. I oni to wiedzieli. To znaczy Nowy Testament, czy Nowe Przymierze, na którym osadza się chrześcijańska wiara. Nasza wiara swoje korzenie ma w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. To jest czwarty powód, dla którego powinniśmy modlić się i popierać Izrael. Dlatego, że Nowy Testament, na którym, jak już powiedziałem, osadza się nasza wiara, ma swoje korzenie w Starym Testamencie. I tak naprawdę Nowy Testament bez Starego Testamentu nie funkcjonuje. Nowy Testament bez Starego Testamentu nie funkcjonuje. Ale również Stary Testament. Dla mnie człowieka, który swoje zbawienie zawdzięcza Mesjaszowi Jezusowi, nie funkcjonuje bez Nowego Testamentu. Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu. Stary Testament bez Nowego Testamentu jest ubogi. Chciałbym kilka przykładów podać, jak to, o czym mówiłem, że Nowy Testament bez Starego jest niezrozumiały. Ktoś pamięta, jak się zaczyna Nowy Testament? Co jest pierwsze w Nowym Testamencie? Ewangelia Mateusza. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Tam jest tak napisane. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Co nam to mówi? Jak nie mamy kontekstu, jak nie mamy Starego Testamentu? To tam może być nawet rodowód Jezusa Chrystusa, syna Kazika i Adama. Wszystko jedno, jakie tam będzie imię. Jeżeli nie wiemy, co jest Abraham, co jest Dawid. A jeżeli, żeby to zrozumieć, to już i syna Abrahamowego wrzuca nas do 12 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Już jesteśmy na początku Biblii. Aby wiedzieć, co to znaczy, że jest synem Abrahama. Przecież Jezus osobiście, tak bezpośrednio, nie był synem Abrahama ani synem Dawida. To o czym tutaj jest powiedziane? Mowa jest o kapłaństwie. Mowa jest o królowaniu. A to jeszcze nic. Gdybyśmy przeczytali trzeci wiersz. Tam jest powiedziane, że jest synem Feresa czy Peresa, różne tłumaczenie. Peres to był syn Judy i Tamar. Tamar wcześniej to była żoną Judy dzieci. Jeden umarł, drugi umarł i ona miała wyjść za mąż za trzeciego, ale trzeci był bardzo malutki i ojciec nie chciał. Ale w końcu ona była w ciąży z Judą i miała bliźniaków. I kiedy był poród i położna odbierała ten poród, najpierw wyszła jedna rączka i położna czerwoną nitką czy kokardką na to przywiązała do tej ręki, żeby wiedzieć, kto będzie pierworodny. A rączka się schowała i wyszedł ten bez tej kokardki. I nazwali go Peres, czy Feres. I on jest w rodowodzie Jezusa. Że jest synem tego. Wiecie, co to znaczy? Dosłownie. Tam w pierwszej księdze Mojżeszowej chyba 30 czy 30 któryś rozdział o tym mówi. To znaczy, że on połamie przegrodę. On połamie przegrody. To mówi, kim będzie to dziecko? Kim jest Mesjasz? Jakie przegrody? W świątyni była przegroda, było dwie przegrody. Jedna przegroda to była miejsca świętego, najświętszego, była zasłona. I za tą przegrodę raz w roku tylko mógł w czasie Jom Kippur najwyższy kapłan wejść z krwią, złożyć ofiarę za siebie i za lud. Przebłagalną tam w miejscu najświętszym. To była jedna przegroda. Pamiętacie, co się stało w czasie śmierci Jezusa? Ona została przerwana. Czyli Bóg chciał, wróciło to do czasu, kiedy Izrael był na pustyni, kiedy mogli mieć bezpośrednią łączność z Bogiem. To nie było tak, że Mojżesz miał rozmawiać z Izraelem. Bóg z Izraelem rozmawiał. To Izrael powiedział, słuchaj, lepiej będzie, jak on będzie z tobą, a ty będziesz z nami. Ale Bóg chciał, oni byli kapłanami, królewskie kapłaństwo, to był cel. To nie, że Żydzi mieli być adwokatami, bankierami czy lekarzami. Nie. I oni byli powołani, żeby być królewskim kapłaństwem, tak jak my dzisiaj wierzący. Jesteśmy kapłanami. I potem było tak, że tylko przez kapłana. I kapłan raz w roku tam szedł. Najwyższy kapłan. A ta przegroda została przerwana. Jeszcze była inna przegroda. Był dziedziniec, pogan. On był oddzielony murem. I poganin mógł tylko dojść do tego miejsca. Dalej już nie mógł iść wcale. Jeżeli ktoś nie był Żydem, mógł tylko dojść do tego muru i ta przegroda nazywała się Peres, to ten sam korzeń, te same słowa tam są. Jezus to rozwalił. Paweł potem napisał, nie ma Żyda ani Greka w Chrystusie. Nie ma. Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Mamy otwarty dostęp. Ale skąd byśmy to wiedzieli? Gdyby nie było Starego Testamentu, gdyby nie było tamtych rzeczy. To jest to dziedzictwo. Powiem już ten pierwszy wiersz. Aby szukać odpowiedzi na te pytania, musimy czytać. To jest to słowo. To dlaczego przedarłeś się przez to przejście? To jest dosłownie Feres. To jest tak nazwała ta położna tego chłopaka. Dlaczego przedarłeś się? Jezus się przedzierał, zrywał przegrody, niszczył te mury, rozmawiał z uczonymi i łamał to wszystko. To, co nie było zgodne z Bożym prawem. Więcej, on złamał przegrodę, która była dookoła Tory. Wiecie, po co Biblia jest dana? Po co Tora była dana? Aby czcić Boga. Aby przybliżyć ludzi do Boga. Zresztą tam jest powiedziane tak nawet w Piątej Księdze Mojżeszowej. Jeżeli będziesz żył zgodnie z tym prawem, ono uczyni cię mądrym i będziesz umiał znaleźć drogę. Jezus znał to słowo i dlatego stanął naprzeciwko nim i powiedział, ja jestem drogą. Gdybyście to studiowali dokładnie, musicie trafić na mnie. Traficie do mnie. Ale to możemy się dowiedzieć, kiedy łączymy jedno...
To co to byłby za punkt, żeby tylko kochał 3000%, a 99,7%... Nie. A może dlatego, że właśnie kochał 100%, to wybrał...
Ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przez nie wejdzie, zbawiony będzie... Rozumiemy ten tekst do tego miejsca. Ja jestem drzwiami, tak mówi Jezus. Jeśli ktoś przez nie wejdzie, będzie zbawiony. Ale mi problemy... pojawiły się problemy, kiedy czytałem dalej. Jestem z tej strony, tu jestem niezbawiony. Tu są drzwi, przechodzę przez drzwi, jestem zbawiony. Ale słuchajcie dalej. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przez nie wejdzie, będzie... zbawiona, a tam jeszcze tak, wejdzie i wyjdzie. Wejdzie i wyjdzie. To co, z powrotem wracam tam, skąd przyszedłem? Jak to rozumieć? Jezus mówi, jeśli ktoś przez nie wejdzie i wyjdzie, zbawiony będzie, pastwisko znajdzie. Jak to rozumieć? I powiem, bez 12 rozdziału, 2 Księgi Mojżeszowej. Trudno jest to wyjaśnić. Ale kiedy Jezus mówi, że jest drzwiami, jak była Pascha, oni zabijali, każda rodzina baranka swojego zabijała przy drzwiach swojego domu, przed wejściem do domu. Krwią tego baranka mazali o drzwia, mazali na proże, oczywiście, a na progu był zabijany. Czyli wszystko było we krwi. Gdyśmy popatrzyli na Jezusa na krzyżu, dla mnie ręce to były te o drzwia, głowa to było nadproże i nogi to był próg. I kiedy Jezus mówił do nich, ja jestem drzwiami. A jak, co tam było? Oni mieli wejść i powiedzieli tak, zbawiony, uratowany będzie ten, kto tam wejdzie. Kto wejdzie tam i tam będzie spożywał baranka, ale jak mieli spożywać? Nawet nie siadali, byli w pośpiechu. Oni nie mieli tam być, tylko mieli wyjść. Co było celem? To nie był nawet cel. Ale główna rzecz, do której mieli się dostać, to był Kanaan. Tam były pastwiska, tam mieli się, po drodze dostali prawo. Czasami ktoś myśli, że zakon, tym się różnią oni od nas, że my z łaski, a oni z prawa. A chcę wam powiedzieć, że prawo oni dostali, jak już byli wolni. To nie prawo ich uratowało z Egiptu. Bóg ich zbawił, to była łaska. Bóg ich wyprowadził. A potem dał im prawo i mówili, żyj teraz jak wierzący człowiek. Tak samo jest z nami. Myśmy zostali zbawieni. Bóg teraz mówi, to żyj jak zbawiony. Żyj jak zbawiony. Żyj jak wolny człowiek. Jak będzie czas, to opowiem wam jeszcze jedną historię, ale to najpierw muszę dojść do końca. O indyku, to przypomnijcie, jak zapomnę. Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Dla mnie to też mówi to o celu zbawienia. Oni nie mieli tylko wejść i być tam. To nie był cel zbawienia. To nie jest cel dla naszego życia. Dopiero jak jesteś zbawiony, możesz realizować Boże cele, jakie Bóg ma dla ciebie. Dopiero tam, w ziemi Kanaan. Oni mogli żyć, mogli przestrzegać tego wszystkiego, co Bóg im dał, gdy będziecie tam. Czyli same zbawienie, to dopiero zaczyna się nasza przygoda. To nie jest koniec. To się dopiero zaczyna. A to stąd się tutaj tego dowiadujemy. To znaczy, że, jak już powiedziałem, Nowy Testament bez Starego nie funkcjonuje i Stary bez Nowego też nie. Kolejna rzecz, dla której powinniśmy popierać i modlić się o ten naród, to jest piąty powód, dla którego powinniśmy modlić się i wspierać Izrael, dlatego że Izrael, ten kraj i historia tego narodu jest wzorcowym przykładem tego, jak Bóg tworzy swoją historię z ludzkością. Biblia dla nas jest, jak już powiedziałem, historią naszego zbawienia. Również jest to historia narodu wybranego i jego historia zbawienia. Przez historię wybranego narodu możemy zrozumieć, jak Bóg tworzy relacje z człowiekiem, jak Bóg tworzy relacje z ludzkością. Paweł do Koryntian napisał tak, w 10 rozdziale, już cytowałem tutaj wcześniej ten rozdział, może kilka wierszy przeczytam z tego. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza owszem zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg ciała ich, bowiem zasławy pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Historia narodu idącego po pustyni ma być dla nas przykładem, wzorcowym przykładem, pokazującym Boże działanie i Boży gniew. Apostoł Paweł pisze również, że na pustyni z narodem był Chrystus. To jest ciekawe, nie wiem, czy o tym myśleliście. Jak na pustyni mógł być Chrystus, kiedy on urodził się dopiero, powiedział, 1500 lat po tym? O tym wczoraj już mówiłem. Pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, którą im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Co Jezus mówił, kiedy rozmawiał z Żydami, powiedział kiedyś coś takiego. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę powiadam wam, pierwszy niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienia, by rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Tymi słowami Jezus rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jezus był i jest i będzie. Powiedział o sobie, ja jestem. Zanim był Abraham, zanim była podróż po pustyni, Jezus już był. Powiedział o sobie, ja jestem. Duchowy pokarm, duchowy napój, który Żydzi mieli na pustyni, to Chrystus. Wczoraj pytałem, jaki duchowy pokarm oni jedli? Jaki duchowy napój był na pustyni? Fizyczny napój to była woda, którą pili ze skały. Fizyczny pokarm to była manna, którą każdego dnia zbierali, też potem przepiórki. A duchowy? To było prawo, które oni dostali. I Paweł mówi, że to był Chrystus. Zresztą, kiedy czytam, jak to prawo było nadawane, w tym samym rozdziale, kiedy Mojżesz był na górze, tam jest powiedziane, że Mojżesz, kiedy otrzymał prawa od tego, od kogo otrzymał, od Boga, tam jest powiedziane, że widział Boga, widział twarzą w twarz. A dalej w tym samym wierszu, każdy, kto zobaczy Boga twarzą w twarz, zginie. I sobie myślę, kto mu dał te prawo? A może ten, kto był tym prawem? To był Jeszua. To był Pan, który mówił, że pierwszy niż Abraham, ja jestem. Te same określenia. Paweł mówi, że to był Chrystus. Przez relacje, jakie Bóg tworzył z narodem wybranym, możemy wiele nauczyć się i o Bogu, i o sobie, przymierzając i konfrontując siebie z historią tego narodu. Dlatego też powinniśmy modlić się o Boży naród i wspierać ten naród z tego powodu. Kolejna rzecz, i o tym wczoraj już trochę mówiliśmy, to będzie szósta, Także zobaczcie, już niedużo nam zostało, do 13 dobrniemy. Ale kolejna rzecz. Jezus, nasz Zbawiciel, zrodzony był z matki Żydówki wśród żydowskiego narodu. Szósty powód, dla którego powinniśmy modlić się i wspierać Izrael, dlatego że Jezus, nasz Zbawiciel, zrodzony był z matki Żydówki wśród narodu żydowskiego. Słowa Jezusa zapisane w Ewangelii, ja już tutaj cytowałem, 4 rozdział Ewangelii Jana, 22 wiersz, kiedy rozmawiał z Samarytanką, Jezus powiedział tak: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. Mówił wy o Samarytanach, o nieżydach. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Kiedy mówił my, utożsamił się z tym narodem. Jezus powiedział, że zbawienie pochodzi od Żydów. Te słowa musimy rozumieć w kontekście całej historii Żydów, całego Bożego planu, który nie mógłby istnieć w oderwaniu od Żydów. Dlatego też dzisiaj szczególnie powinniśmy modlić się o Boży naród oraz wspierać Żydów i Izraela. Kolejna rzecz. Siódmy powód, dla którego powinniśmy modlić się oraz wspierać Izrael, dlatego że pierwsi uczniowie, apostołowie byli Żydami. U nas bardziej jest znane to powiedzenie, że Żydzi odrzucili Jezusa, że Żydzi Jego nie przyjęli. Ale niezależnie co myślimy, chcę wam powiedzieć, tak mówi Boże Słowo. Pierwsi uczniowie, pierwsi naśladowcy Jezusa to byli Żydzi. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale czytamy o Pawle i o Sylasie. Posłuchajcie. Pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorem, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami. Zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarczy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razy zadali, wyrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więzienia, aby ich bacznie strzegł. Tak mówili Rzymianie o pierwszych wierzących, naśladowcach Chrystusa, że ci oto Żydzi. A co mówi ten, co mówi Paweł o sobie w wierszu trzecim? Jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga, jaki wy dziś wszyscy jesteście. 22 rozdział Dziejów Apostolskich. Paweł nie mówi: byłem Żydem, a teraz jestem chrześcijaninem. Paweł nie mówi, że byłem kiedyś faryzeuszem, uczonym w piśmie, a teraz nie. On mówi: jestem. Apostoł Paweł, dzięki któremu Ewangelia dotarła aż po krańce ziemi, czyli do nas, był Żydem. Nie obawiał się tego, że głosi nie Żydom, chciał wieść o Jezusie, rozgłaszać wszędzie i wszystkim. Każda historia narodu wybranego, czy to starotestamentowa, czy nowotestamentowa, pokazuje nam dzisiaj, jak nierozerwalnie Żydzi i chrześcijanie współzależą od siebie. Dlatego też dzisiaj szczególnie powinniśmy modlić się o Boży naród oraz wspierać Żydów i Izrael. Kolejna rzecz. Ósmy powód, dla którego powinniśmy modlić się oraz wspierać Izrael, dlatego że historyczne korzenie Kościoła są nierozerwalnie związane z narodem żydowskim. Historyczne korzenie Kościoła. Paweł do Rzymian w 11 rozdziale, wierszu 17 mówi tak: jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzi, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz, wtedy odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Zbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Pierwsza chrześcijańska społeczność liczyła około 3000 ludzi i wszyscy oni byli Żydami. Właściwie była to pierwsza społeczność Żydów mesjańskich. W Dziejach Apostolskich czytamy na samym początku. Wtedy Piotr mówił tam, tak, w wierszu 14 w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich, jak do nich powiedział? Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie. Potem wiersz 22 tych mężów judzkich nazywa tak. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe cuda i znaki. Niechże tedy wie z pewnością, to mówi dalej Piotr, cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I tam czytamy, że zostało owego dnia około 3000 dusz ochrzczonych. Uwierzyło. To byli wszystko Żydzi. Piotr zwracał się do wszystkich zgromadzonych w Dniu Zielonych Świąt, mówiąc mężowie judcy, mężowie izraelscy. Pamiętajmy o tym, że historyczne korzenie Kościoła są nierozerwalnie związane z tym narodem. Powinniśmy też dzisiaj szczególnie modlić się o Boży naród i wspierać Żydów i Izraela. Kolejna rzecz, i o tym też dzisiaj już tutaj trochę było wspominane. Dziewiąty powód, dla którego powinniśmy modlić się oraz wspierać Izrael, dlatego, że Izrael czeka wielka przyszłość. Izrael czeka wielka przyszłość, to nie tylko stwierdzenie, ale wielka nadzieja, którą dziś powinniśmy ogłaszać i proklamować. Tak mówi Pan Zastępów, stanie się w owych dniach, to już słyszeliśmy, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc, pójdźmy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. To dzisiaj jest moją osobistą modlitwą i mówię, Panie, niech tak będzie. Modlę się nie o to, aby 10 ludzi chwyciło się szaty jednego Żyda. Nie, nie o to. Ale moją modlitwą jest, aby z Jerozolimy szło świadectwo. Żeby ludzie na całym świecie mogli powiedzieć, tam jest Bóg. Z nimi jest Bóg. Aby słowa przepowiedziane przyszłości mogły się zrealizować. Potrzebne jest nasze działanie, moi kochani. Potrzebne są nasze modlitwy, aby tak się mogło stać. Niech Boże tak się stanie, jak Bóg zamyślił. Naszą modlitwą powinniśmy wspierać ich powrót. Ich powrót do ziemi obiecanej, ich powrót do Boga Izraela. Dzisiaj najbardziej potrzebują tego. Powrotu do Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Powrotu do Boga, który ich wybrał. Czytam jeszcze tak. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. Księga Izajasza, 2 rozdział. I może kilka wierszy. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra za świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z góry i będzie wyniesiona ponad pagórki. I tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdy z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Moi kochani, niektóre z tych słów wypowiedzianych przez Izajasza już się wypełniły. Ale również można powiedzieć, że ciągle jeszcze się wypełniają do chwili, aż będą spełnione i to, o czym czytam, aż to zobaczymy. I będą widoczną prawdą. Dlatego tym bardziej powinniśmy modlić i wspierać ten naród. Kolejna rzecz, 10 powód, dla którego powinniśmy modlić się oraz wspierać Izrael, dlatego, że pod przykrywką imienia Chrystusa Izrael doświadczał bardzo ciężkich i krwawych prześladowań. Pod przykrywką imienia Chrystusa była inkwizycja, były pogromy, były wojny i zagłady Żydów. Antysemityzm niektórych chrześcijan przyczynił się do rozmiaru Holokaustu. Nie mówię, że chrześcijanie stworzyli Holokaust. Chrześcijanie cierpieli również z powodu Holokaustu. Musimy jednak pamiętać, że Holokaust nie wydarzył się na obrzeżach Europy albo na obrzeżach świata. Holokaust wydarzył się w centrum Europy, w centrum cywilizacji, w której chrześcijanie nie krzyczeli, my nie zgadzamy się na zagładę narodu wybranego. Dzięki Bogu rany goją się, ludzie potrzebują i doznają przebaczenia i relacje między Żydami i chrześcijanami są odbudowywane i odbudowywane. Duży wkład w te dobre relacje mają wszyscy ci, którzy modlą się o Izrael i popierają ten Boży suwerenny wybór. Modląc się, często nie zdajemy sobie sprawy, jaką moc ma modlitwa. Modląc się we własnym domu, we własnym kościele, możemy rozwiązywać problemy we wszechświecie. Kiedy rozmawiamy z Bogiem, kiedy wypowiadamy słowa, słowa te nie trafiają w próżnię. Słowa te docierają przed tron najwyższego Boga. Związują świat przeciwny Bogu i zmieniają naszą rzeczywistość. Odpowiedź na modlitwę przychodzi w odpowiednim, określonym czasie, w czasie wyznaczonym przez Boga. Dlatego uświadamiając sobie grzechy przeszłości indywidualnych ludzi, jak i całych narodów, powinniśmy prosić Boga o wybaczenie, prosić również tych, przeciwko którym grzechy te zostały popełnione, prosić o wybaczenie. Dlatego tym bardziej powinniśmy modlić się o Izrael, o Boży naród, modlić się. O modlitwie pamiętam, nie tak dawno czytałem w gazecie, to jest ciekawe. Pamiętacie huragany, które były, Katarina, czy jak się on nazywał tam w Ameryce, Florydę, niszczyły i to było tak. 3 lata temu gubernator Florydy pojechał do Izraela, pojechał do Jerozolimy i napisał modlitwę do Boga. Boże, chroń Florydę przed wichurami. I włożył ją do ściany płaczu. Chcę wam powiedzieć, że od 3 lat, robi to co roku, od 3 lat nie było wichur na Florydzie. Ja nie wiem, czy dlatego, ale to było jego serce, jego modlitwy. Pojechał tam, w tym roku nie mógł jechać, to wysłał posłańca, który z jego modlitwą. Cały czas tą samą. Boże, chroń nasz, ten stan przed tymi wichurami. I od 3 lat na Florydzie nie było wichur. Były w innych stanach, w innych miejscach i w innych miejscach na świecie. Ale Florydę Bóg zachowywał. Warto się modlić. Modlitwa jest słyszalna. To nie mówimy do pustej ściany, do... Nie. To nie jest coś, że sam ze sobą rozmawiasz. Rozmawiajmy z Bogiem. Kolejna rzecz. 11. powód, dla którego powinniśmy modlić się oraz wspierać Izrael. Dlatego, że sionizm i utworzenie niepodległego państwa Izraela to jest Boża wola. Niektórzy mówią, nawet wśród Żydów tych religijnych, mówią, że to nie jest państwo, bo to sioniści założyli. Mesjasz przyjdzie, on państwo założy. Dlatego jest też taka grupa tam, która nie uznaje. Uważają, że dopiero Mesjasz może utworzyć to państwo. Ja osobiście z tym poglądem się nie zgadzam. Uważam, że sionizm i utworzenie niepodległego państwa Izraela to jest Boża wola. Ezechiel 11 rozdział mówi tak. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan. Chociaż zapędziłem ich o daleko między narody, rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan. Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. Bóg powiedział do Żydów, że zostaną rozproszeni, ale również powiedział im, że zbierze ich i da im znowu ziemię izraelską. To jest Boża wola. I dla mnie wszystko, co się dzieje, aby wesprzeć, aby umocnić tam pobyt Izraela, to jest Boże działanie. To jest Boża wola. Nawet to są te pytania, czy Amerykanie mieli tam jechać do Iraku, czy Polacy mają tam być, czy Afganistan. Ja patrzę z tej perspektywy. Ja nie jestem ani politologiem, ani historykiem, ale kiedy patrzę na Boże Słowo i mówię, wszystkie działania, które umacniają tam Izraela, to jest zgodnie z Bożą wolą. Bóg powiedział, że ja was będę zgromadzał. Kolejna 12. rzecz. 12. powód, dla którego powinniśmy modlić się oraz wspierać Izrael, dlatego że Izrael bardzo potrzebuje pomocy ze strony chrześcijan. Izrael potrzebuje dziś pomocy, które przeciwstawiałyby się antysemityzmowi, potrzebują wsparcia, aby uznano ich prawa do życia i ziemi wyznaczonej im przez Boga. Bardzo potrzebują modlitewnego, duchowego i finansowego wsparcia wszystkie mesjańskie kongregacje, które są tam w Izraelu. Służba w Izraelu nie jest łatwa. Często są niezrozumieni, prześladowani przez swoich współbraci, którzy uznają ich za zdrajców, za odszczepieńców, a często również za zmarłych dla rodzin. Ale problem dla nich jest jeszcze głębszy, ponieważ często my, chrześcijanie, traktujemy ich również z dystansem. Żydzi mesjańscy w Izraelu potrzebują naszych modlitw. Pomóżmy im, aby nie czuli się osamotnieni. Wiele kościołów odwiedzałem, widziałem piękne kaplice, piękne kościoły w Polsce, w Ameryce, w Europie. W Izraelu Żydzi mesjańscy często spotykają się w wynajętych, obskurnych, małych salkach. Myślę, że świat chrześcijański jest dłużnikiem Żydów mesjańskich. Jest dłużnikiem nie tylko duchowym, ale również materialnym. Bóg ceni naszą pomoc, ceni naszą bezinteresowną pomoc, która pomaga realizować Boże cele i zamiary. Pamiętacie Paweł, te zbory, które pozakładał. On zbierał fundusze i przywoził je do braci w Jerozolimie. Dlatego tym bardziej, rozumiejąc Boże cele i Boże zamiary, powinniśmy modlić się o Izrael. O tych, dzięki którym Ewangelia dzisiaj głoszona jest w Izraelu. O granice, w których powinni zamieszkać, o pokój dla Jerozolimy, o Boży wybrany naród. Jeszcze jedna rzecz. Trzynasty powód, dla którego powinniśmy modlić się i popierać naród wybrany. Dlatego, że w odniesieniu do Izraela chrześcijanie mają zlecenie od Pana Jezusa Chrystusa. Być świadectwem dla Izraela. Świadczyć o ich Mesjaszu, jakim jest Jezus Chrystus. I zacytuję tutaj wiersze, które już wczoraj cytowałem. Dlatego mój lud pozna moje imię. Zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi, oto jestem. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Kto ma mówić do Izraela, kto ma mówić do Syjonu, Twój Bóg jest królem? Ktoś spoza tego narodu, bo inaczej by ten z tego narodu mówił, nasz Bóg jest królem. A tutaj czytamy, ktoś, ma by przyjść ktoś, kto będzie mówił, Twój Bóg jest królem. Kto to ma mówić? Kto ma mówić do Izraela, do Syjonu, Twój Bóg jest... Jak powiedziałem, ktoś spoza tego narodu. Ale kto? To wierzący ludzie. Chrześcijanie powinni ogłaszać Izraelowi, Twój Bóg jest królem. Bóg przez proroka Izajasza mówi, że są dla Boga miłe nogi tego, który ogłasza tę wspaniałą wieść Izraelowi. Miłe są na jerozolimskich górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, dobro, zbawienie i ogłasza, że to właśnie Bóg Żydów jest królem. Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami, powiedział do nich tak. A Łukasz to zapisał w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale. Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. My chrześcijanie mamy być świadectwem dla Jerozolimy, mamy być świadectwem dla Judei, mamy być świadectwem dla Samarii, mamy być świadectwem aż po krańce ziemi. My chrześcijanie mamy szczególne zlecenie od Jezusa Chrystusa, aby być świadectwem, ogłaszając Izraelowi, Twój Bóg jest królem. My chrześcijanie mamy być dobrym świadectwem dla swojej rodziny, żony, męża, dzieci. My chrześcijanie mamy być świadectwem dla swoich sąsiadów, dla ludzi, z którymi pracujemy. Mamy być świadectwem dla przyjaciół i wrogów. My chrześcijanie mamy ogłaszać i proklamować, Twój Bóg jest królem. Zdając sobie sprawę i pamiętając ostatnie słowa Jezusa, tym bardziej powinniśmy modlić się o Izrael, wspierać Izrael, ogłaszając całemu światu, że Bóg Izraela, Bóg tego narodu, jest królem całego wszechświata. To wydarzenie jeszcze jest przed nami. Co się stanie, kiedy On przyjdzie? Pamiętacie to, co czytałem w Dziejach Apostolskich? To Jezus odpowiadał na pytanie, kiedy mówił, nie wasza to rzecz znać czasy i chwila. Pytanie było takie, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Czasami my chrześcijanie myślimy tak, że uczniowie byli 3 lata z Jezusem i nie rozumieli pism. Nie wiedzieli, że Jego celem było zbawienie świata, że Jego cel był inny. Ale gdybyście popatrzyli Ewangelię Łukasza, bo to ten sam autor pisał. Łukasz pisał swoją Ewangelię. Pod koniec Ewangelii Łukasza i potem to jest jakby dalsza część Dzieje Apostolskie. Tam jest powiedziane tak, że Jezus wyjaśnił im pisma i rozumieli pism. Rozumieli pisma. I to pytanie zadali tylko dlatego, że rozumieli pisma. Dlatego, że z pism ich wynikało, że Jezus będzie królem. Że On jest królem. I to pytanie się zrodziło. A Jezus nie powiedział, że wy błądzicie, ale powiedział, to nie jest wasza rzecz. Waszą rzecz jest przyjąć moc Ducha Świętego i bądźcie świadkami. A tam to się wydarzy. Jeżeli będziemy świadczyć o Nim, robić to, co On chce, to się wydarzy. To jest tyle, czym chciałem się podzielić. Nie wiem, jeszcze o indyku chcesz jeszcze posłuchać? Powiedziałem wam tak, że to jest taka stara, nie wiem z którego wieku, XVII, opowieść rabiniczna. Powiedziałem, że Izrael został uratowany z Egiptu. i dostali prawo, aby żyć jak wolni ludzie. I my zostaliśmy uratowani z każdy ze swojej niewoli, z niewoli grzechu, która była o wiele potężniejsza, o wiele większa niż niewola w Egipcie. Zostaliśmy powołani do wolności. Bóg chce, abyśmy żyli jak wolni ludzie. A historia z Indykiem była taka. Był jeden król i miał syna. To był książę. Bardzo się podobał ojcu ten syn. To była jego nadzieja. To było kolejne pokolenie, czyli będzie, to był następca tronu. A któregoś dnia syn przyszedł do ojca i powiedział, że jest Indykiem. Poszedł do salonu, rozebrał się, wszedł pod stół i kazał, aby mu dawali to, co je indyk. I tak trwało jakiś czas. Król zaczął wzywać różnych specjalistów, którzy mogli, żeby mu pomogli, ale nikt nie był w stanie. W końcu konsylium się zebrało, powiedzieli, to jest psychiczna choroba, nieuleczalna. Tak już to zostanie, jeżeli się nie pogorszy. Ale kiedyś jeden mędrzec przechodził tamtędy i o tym się dowiedział. I mówi do króla, wiesz co, ja ci pomogę. I mówi, zaprowadź mnie do tego salonu, gdzie jest ten twój syn. I przyszedł do niego, rozebrał się do naga, wszedł do niego pod stół i mówi, kto ty jesteś? Ja mówię, jestem indyk. No już było dwa indyki. I jedzą to. Za chwilę on zaczyna ubierać bieliznę. Mówi, co ty robisz? Przecież jesteś indykiem. No tak, jestem indykiem. A myślisz, że indyk nie może mieć bielizny ubranej? No może, i on też ubrał. I trwał jakiś czas. Potem on zaczyna ubierać spodnie. A mówi, co ty robisz? Przecież jesteś indykiem. Mówi, tak, jestem indykiem, ale czy indyk nie może mieć spodni ubranych? Za chwilę on powiedział do służby, żeby przynieśli jakieś inne jedzenie, mięso. Może nawet z indyka. I on zaczął jeść, a on mówi, przecież jesteś indykiem, co ty jesz? A on mówi, a ty myślisz, że indyk nie może jeść mięsa? No może jeść, i zaczął jeść. I żeby skrócić, bo czas mamy krótki, powiem, doszło do tego, aż zaczęli jeść przy stole, aż ubrali się. I zaczął zachowywać się tak jak książę. Jak książę. Z całą etykietą. Moi kochani, świat chce, abyś czuł się jak indyk, abyś był indykiem. Ale my jesteśmy wolni, jesteśmy księciami króla. A tam obowiązuje etykieta, są pewne zasady, których nie możemy łamać. Nie zachowujmy się jak indyk. Żyjmy jak wolni ludzie. Zostaliśmy powołani do wolności. To jest sens tego, do czego Bóg nas powołał. Do tego powołał Izrael, wyciągnął ich stamtąd i chciał, jesteście moją własnością, do mnie należycie i żyjcie tak jak wolni ludzie. Świat chce powiedzieć ci, że jesteś nikim, że jesteś indykiem. I czasami my się zachowujemy tak, jak indycy, ale my jesteśmy wolni. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, tak o nas mówi Boże Słowo. I niech tak będzie. Bóg wybrał ten naród, przez ten naród tyle błogosławieństwa dotarło do nas. I dzisiaj jest czas, aby to mogło wrócić. Paweł pisał, bo też były wtedy takie pytania, a niby, co jesteśmy winni? I Paweł wymienia, przeczytajcie sobie w liście do Rzymian. On wymienia, jakie są zobowiązania, co przez ten naród przyszło do nas, co dotarło. A dzisiaj jest czas, aby Ewangelia mogła do nich wrócić, abyśmy mogli ich wspierać, aby oni mogli wrócić do Boga Abrahama i Izaaka, aby mogli wołać Barucha, Babę, Szema, Donaj, przyjdź Panie Jezu, albo błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. I to jest nasz interes. Jeżeli chcemy, aby Jezus przyszedł, to pozwólmy, aby oni mogli to zrobić. A oni tego nie zrobią, jeżeli nie, od nas nie usłyszą, że wasz Bóg jest Królem. Jeżeli od nas nie usłyszą, a inaczej powiem, jeżeli nie zobaczą w nas czegoś, co ich pociągnie za Chrystusem. Amen. Najdobry Bóg wam błogosławi. Dziękuję.